Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dzień dobry, Bartek Święciński.
I Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko. Dzisiaj gościem Sportowej Łomży jest Kinga Pęza, trenerka, mistrzyni Polski i wicemistrzyni Europy w kulturystyce.
Witam wszystkich serdecznie.
Trzeba mówić jeszcze bliżej mikrofonu, żeby było bardzo dobrze słychać. No to chyba musimy zacząć tutaj z Sebastianem od ogromnych gratulacji, bo wicemistrzynią Europy codziennie się nie zostaje, więc gratulacje.
Dziękuję serdecznie.
Widziałem, że na tych mistrzostwach w Hiszpanii reprezentowałaś Polskę, można tak, tak powiedzieć?
Tak, reprezentowałam nasz kraj, tak.
Właśnie, bo wiedziałem, że byłaś ubrana w barwy biało-czerwone z orbem na piersi. I jakie to jest uczucie reprezentować Polskę na międzynarodowej arenie i jeszcze zdobyć wicemistrzostwo?
To jest ogromna duma, wielkie emocje i to jest po prostu, to są uczucia nie do opisania. I za każdym razem, jak to mówię, tak jak teraz, to po prostu przychodzą mi ciarki.
Mhm. Czyli co, zabrakło tak naprawdę tego, tak, mistrzostwa i usłyszenia hymnu Mazurka
Dąbrowskiego. Tak, zabrakło 4 punkty od pierwszego miejsca i usłyszanie naszego hymnu.
Mówisz, że zabrakło ci 4 punktów do tego, żeby być mistrzynią Europy, no to co nie zagrało? Czy zagrało wszystko, zrobiłaś maksa, wycisnęłaś 100%, czy jednak gdzieś tam jakiś mały błąd się wkradł?
To znaczy, może nie błąd, to już jest subiektywna ocena panelu sędziowskiego. Moim zdaniem wszystko zagrało. Moja to była forma życiowa. No i to był mój debiut, także jestem bardzo zadowolona. Uważam, że wszystko poszło zgodnie z planem. Gdzieś tam mogłam delikatnie mocniej dociąć to sylwetkę po feedbacku od panelu sędziowskiego, z tego co wiem. No jednak nie zawsze wpasuje się idealnie w to, co oni chcą. No i moim zdaniem też gdzieś tam pani z pierwszego miejsca, zawodniczka, no jednak gdzieś tam miała czy lepszy ten pośladek i tak dalej, więc...
I twoim zdaniem też ona zasługiwała na pierwsze miejsce?
Tak, moim zdaniem ona zasługiwała na pierwsze miejsce, tak.
A to jest zawodniczka dużo bardziej doświadczona od ciebie, czy też zaczynająca dopiero, nie wiesz?
Tak naprawdę gdzieś tam nie stalkuję tych zawodników, więc miałam przyjemność tak naprawdę ją zobaczyć dopiero przy starcie.
Mhm. Czy w żadnym wypadku tutaj nie umniejszając zasługom Kingi, bo faktycznie drugie miejsce w Europie przy pierwszym starcie, to jest raz, że bardzo, czy wręcz prawie idealne z tak naprawdę rozpoczęcie tej przygody, a drugie, no to też bardzo duży jakby sukces zarówno dla naszego miasta, bo jakby jesteś mieszkanką naszego miasta, ale również dla samej Polski, tak? Więc jakby gdzieś tam taki fajny start na kolejne zawody. Jak tam to wygląda, jeśli chodzi o kolejne mistrzostwa, to są 2 lata później, czy każdorocznie
odbywają się? Co roku się odbywają mistrzostwa Europy, pewnie, Polski, w tym roku również.
Czyli już pewnie chciałabyś za rok atakować.
Chciałabym, tak. Mam taki gdzieś tam z tyłu głowy plan, ale jeszcze to jest wszystko do omówienia z moim trenerem.
Ale to takie oficjalne mistrzostwa Europy, no bo na przykład w tej męskiej kategorii, no to tego jest dużo. Mistrzowie takiej federacji, kategorii takiej, śmakiej, owakiej. A jak tutaj to wygląda u kobiet?
Tutaj mamy, jeżeli chodzi o mistrzostwa Europy, mamy 3 kategorie wzrostowe. Wybierają mistrzynie z tych 3 kategorii, potem te 3 mistrzynie walczą o tytuł jakby absolutnej mistrzyni i jest wybierana z tych 3 mistrzyń i jedna taka absolutna.
Czy bardziej pewnie chodzi o Bartkowi o to, czy w danej, nawet tej kategorii, tak, wzrostowej, jest jakieś kilka, powiedzmy, federacji, tak?
Że się okazuje, że masz 20 mistrzyń Europy.
Ktoś sobie zakłada federację i wyłania swojego mistrza.
Nie, ja jestem w tej federacji, musimy przynależeć do jednej federacji i tam w naszej federacji nie ma jakichś tam mieszanych, tak?
A dużo jest federacji ogólnie?
Z tego, no, federacja jest duża, światowa, tak? Mamy też Polski Związek.
Ale czy nie bardziej chodzi, czy jest kilka takich mistrzostw Europy, możemy mówić, tak? Bo ty w swojej jesteś federacji, przynależysz do tej jednej?
Nie, jakby, jeżeli wiem tylko o mojej federacji, wiem, że są jedne mistrzostwa Europy i tyle. Nie wiem, jak jest w innych federacjach, ponieważ nigdy się gdzieś tam tym nie interesowałam.
Ale to są, trzeba jakoś awansować na takie mistrzostwa Europy? Czy pokazać, nie wiem, zdjęcia im wysyłasz i że bierzemy 20 najlepszych?
Po tym wszystko tak naprawdę się rozwiązuje. Bo ja w tym też roku startowałam w Mistrzostwach Polski, zajęłam 1 miejsce i jednogłośnie.
Aha, no, czyli...
I to jakby to było taka podstawa tego, żeby cię, tak,
że
Polski Związek cię deleguje, tak? Wskazuje cię jako swojego reprezentanta do walki w tych mistrzostwach Europy.
Się.
Aha, czyli to jest taka fajna droga oficjalna, że najpierw najlepszy w kraju, dlatego reprezentujesz kraj, a potem zmierzysz się...
To jest obowiązkiem. Start w Mistrzostwach Polski jest obowiązkiem, żeby jechać gdzieś tam dalej.
Aha, no to ja są też chyba takie w przypadku męskich, że niby jest mistrz Europy, ale wcześniej nie musisz być ani mistrzem Polski, ani nikim tak naprawdę sobie startujesz. Czyli tutaj takie, no, takie oficjalne
trochę
trofeum.
Żeby
wystartować, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski, trzeba zrzeszyć się z klubem, który jest zrzeszony z Polskim Związkiem i wtedy można sobie wystartować.
Pierwsze miejsce w Europie startuje potem w jakichś Mistrzostwach Świata?
Tak, na pewno dziewczyny jeżdżą na Mistrzostwa Świata i tak dalej. Mi też również gdzieś tam przez myśl to przeszło.
No właśnie wcześniej rozmawialiśmy o tym z perspektywy tej twojej dyscypliny. Jak to wygląda, jeśli porównamy inne kontynenty? Czy tam Europa jest najsilniejszy, można powiedzieć, jeśli chodzi o te twoje kategorie, czy jednak ciężko wskazać, z którego kontynentu gdzieś tam ta dyscyplina jest bardziej rozwinięta?
Ciężko wskazać.
Czyli to jest wyrównana raczej, tak?
Tak, raczej tak. Każdy pracuje też ciężko gdzieś tam na to wszystko. Czyli Rosja jest bardzo, bardzo fajne, mają zawodniczki, mocne zawodniczki, dobre zawodniczki. Jeżeli Rosja jest na zawodach, to naprawdę jest z kim rywalizować i
A Rosja jeszcze startuje, czy?
Aktualnie nie, no bo wiadomo, no zostali zawieszeni 3 lata temu poprzez to, co się dzieje, co tam na świecie.
Czyli w kulturystyce Rosja również jest wyeliminowana, a w tenisie nie na przykład. Czyli mamy przewagę w tej kategorii, jeżeli chodzi o tą właśnie kulturystyki nad tenisem. I jak to wyglądało tam na miejscu, w tej Hiszpanii? Bo kraj dosyć sympatyczny, jeżeli chodzi o mistrzostwa.
Tak. No to mogę powiedzieć, było bardzo fajnie. Są mega przyjaźni tam ludzie. Zapoznałam wielu fajnych ludzi. No i radośnie jest tam, tak? Ciągle świeci słoneczko, więc no.
Ciągle świeci słońce, dobre jedzenie, no i czy takie okoliczności pomagają w tym, żeby jeszcze docinać te kalorie?
Znaczy, ja myślę, że gdzieś tam głowa jest skierowana na cel i my o tym nie myślimy, że gdzieś tam przez myśl na pewno przejdzie nam to, żebyśmy gdzieś tam już sobie coś zjedli fajnego, bo tam zobaczymy. Jednak głowa jest tak nastawiona na cel, że no raczej.
No jak się tyle wytrwało, no to ciężko, żeby to wszystko gdzieś zgubić w ciągu jednego dnia.
I mówisz o tym celu i jadąc do tej Hiszpanii, o tym Mistrzostwa Europy, jaki miałeś cel? Czy zakładałeś, że będziesz walczyła te topowe pozycje? Czy jakby
zakładałam o to, że zmieszczę się tak, w top 6, że wejdę do finału.
Czyli a w finale ile jest?
Finale.
A, czyli w finale jest tych 6 uczestniczek.
Sześć uczestniczek, tak.
Czyli trochę, może inaczej, czy spodziewałaś się tego, że będzie te wicemistrzostwo?
Z tyłu głowy dzień przed startem zaczęłam marzyć od 1. do 3. miejsca.
Ale co tak widziałaś, patrzyłaś na zawodniczki? No, w sumie tam.
Nie, każdy zawodnik.
Jest szansa.
To przeskoczę tam to też.
Jakby to jest subiektywna właśnie ocena i gdzieś tam były zawodniczki, które myślę, że były nie pierwszy raz na scenie europejskiej. Więc gdzieś tam no też staram się tak nie porównywać, dlatego że wiem, że to jest no subiektywna ocena i nie wiadomo, jak ocenią nas.
Czyli tak? Widzisz, Bartek, że kluczowa też była wizualizacja sukcesu.
No to jak zawsze.
Kinga dzień wcześniej pomyślała,
tak, ja
że pierwsze 3 miejsca i tak dobrze wymyśliła sobie, że jednak zajęła 2, więc też gdzieś tam to dobre.
Tak,
takie.
Ja zawsze gdzieś tam wolę sobie niżej marzyć, a potem się tym fajnie rozczarować.
Nie, no przynajmniej mi się wydaje, że jakby wstawianie sobie wysoko poprzeczki to nie jest jakby niczym złym, tak, bo czasami ludzie myślą, że gdzieś tam jest taka fałszywa skromność, to potrzebna jest tam, także nie, no ja nie myślę o sukcesie.
A mówi się, że spodziewajmy się najgorszego, liczmy na najlepsze.
O, dokładnie.
A jak wcześniej, wiesz może, jak wcześniej Polska wypadała w tych mistrzostwach właśnie? No bo ty teraz reprezentowałaś nasz kraj, a na przykład w ubiegłym roku, jak tam Polska stoi zawsze mniej więcej?
Też były zawodniczki z Polski i też one zajmowały podium. Na ten moment mogę powiedzieć o 2 zawodniczkach, które właśnie zdobyły również wicemistrzostwa. Jednak to była inna kategoria, bo to była kategoria juniorska, a jestem w kategorii seniorskiej, czyli gdzieś tam wiekowo już wyżej.
A to w tej kategorii seniorskiej wcześniej jak to wyglądało, wiesz może?
Cofnąć się kilka lat, no, te 2 lata nawet wstecz, to też nasze Polki osiągały podium.
A, czyli to dobrze jesteśmy
jedno
w tym.
Mamy Polkę, ciężko mi sobie przypomnieć, kiedy ona jakoś około 4 lat temu startowała, myślę, z tego, co ja dobrze pamiętam, no to ona została mistrzynią. Więc no, mamy
trochę sport narodowy się
czyli
robi.
Czyli Polska górą.
Tak. Górą.
Polska górą, czyli jednak nieźle wyglądamy w takim razie, jeżeli chodzi o tę kulturystykę. Jeżeli chodzi o same mistrzostwa, to, co działo się tam, no bo jak się widzi relacje na przykład z takich zawodów kulturystów, tej kategorii męskiej, no to, że tam wychudzeni są, żebra widać, tam policzki, to pomijając, wiadomo, policzki zapadnięte i tam mówią, nie róbcie tego, bo to wyniszcza zdrowie, pokazują potem wyniki badań, że jest słabo, tak. A jak to wyglądało u kobiet? Jak to wygląda też u ciebie? Czy też tak to mocno przeżywałaś?
To znaczy, jeżeli chodzi o mnie, to ja mogę powiedzieć, że ja nie mam ani żadnych tych uszczerbków na zdrowiu. Moje badania są ok, więc ja twierdzę, że jestem jakimś genetycznym ewenementem, który naprawdę mocno gdzieś tam nadaje się do tego, tak, bo nie mam problemów ani z jakimiś hormonami. Normalnie miesiączkuję, więc wychudzona nie chodzę, chodzę najedzona. Jedyne, co mnie jakby kusi, to zakazany owoc, czyli jestem pełna, ale głowa gdzieś tam myśli o innym jedzeniu, tego, czego nie mogę zjeść, bo powinno to być jedzenie czyste, tak? Tak jak mówiłam, miałam 2,5 tysiąca kalorii, tak? Nawet ponad. I gdzieś tam byłam najedzona, ale myślałam o tym, żeby zjeść coś takiego nielegalnego, tak?
A co jest nielegalne w swojej właśnie kulturystyce? Słodycze, jakieś fast foody?
Słodycze, tak, przetworzone jedzenie. Słodycze, czyli to, co ja lubię.
Czyli pewnie to, co ja i Sebastian lubimy i nasi słuchacze. Czyli, drodzy państwo, tak sobie pomyśleć, no 2600 kalorii to jest bardzo dużo, że niektórzy jedzą tyle, żeby, no, jedzą tyle i tyją, a ty chudłaś.
Tak.
Jak to się robi? Niektórzy od samej nazwy 2600 kalorii tyją już.
No to chyba tak, bo poza restrykcyjne w jakimś stopniu diety, jeśli chodzi o te produkty, to też musisz pewnie jakby być aktywna na siłowni, tak? Jak to wygląda,
tak,
z tej perspektywy?
Tak, muszę robić regularne treningi siłowe, do tego mamy jednostki jakieś tam cardio w ciągu dnia, ilość kroków, też spontaniczna aktywność fizyczna w ciągu dnia się liczy, więc no gdzieś tam trzeba być aktywnym.
Czyli tygodniowo ile jesteś raz na siłowni?
4 razy.
To i tak nie jest to jakoś tak standardowo, jak dużo, tak się wydaje.
Tak. Mhm. Ludzie ćwiczą zbyt dużo. Wszystkie są przeładowane.
To powiem tak, to wszystko brzmi tak, że wystarczy iść na siłownię i jeść 2600 kalorii i jest się wicemistrzem w kulturystyce.
Ale mówiłeś o genach jeszcze, więc też te geny są ważne.
No właśnie, no bo mówię, no niektórzy to mogą się pocić i jeść, a się okazuje, że jest gorzej, jak było.
Także no ja, jeżeli chodzi gdzieś tam o zdrowie, to
dominacja genetyczna.
Tak, dominacja genetyczna. No, zdecydowanie.
To wróćmy jeszcze do początku przygotowań. Ile on ci zajęły do tych Mistrzostw Europy?
Zrobiłam sobie po 2-letnią przerwę, żeby dobudować masę mięśniową. Mm-hmm. Więc 2 lata.
Czyli 2 lata masy.
Żeby pojechać na Mistrzostwa Europy. Około 2 lat.
2 lata masy. Dużo.
Ja już nie dałam rady jeść, naprawdę.
To ile maks kalorii było?
Około 3000 w dni treningowe i tam około 2,5 właśnie w dni nietreningowe, z tego co dobrze pamiętam.
Ja pamiętam, jak jadłem ze 3000 kalorii, tylko tak, już, że już dopychałem się jakimś napojem słodkim, bo nie mogłem wciskać już tego.
Pamiętam, wspominałeś tak. Gdzieś tam pierwszy raz, jak się widzieliśmy.
Więc
to
nie
ja
wiem,
też tak robię właśnie, jak już mam dosyć tego jedzenia, to gdzieś tam no wpadają mocniej przetworzone rzeczy, żeby to wszystko przejeść, tak?
No dobrze, to ile zmasowałaś podczas tych 2 lat?
Około 10 kilo, więc to jest moim zdaniem niedużo.
Niedużo, okej. No dobrze, to udało się zrobić te 10 kilo masy. Od ile miesięcy trwała twoja redukcja?
Ja nie wiem, czy ja mogę powiedzieć, że ja byłam na redukcji.
Wychodzi zaraz, że nas słuchają nasi słuchacze i powiedzą, że to jest niesprawiedliwe. Tak? No, cały czas mówimy,
to prawda.
Ktoś się poci, chodzi na siłownię, 5 razy biega, tam nic nie i od 18.
No ja właśnie
tam,
nie wiem, dlaczego. A tu przychodzi, tak
przychodzi dziewczyna, tylko trochę sobie odmawia i jest wicemistrzem Europy, tak? Więc
tak, i też trzeba powiedzieć, że Kinga no, nie jest jakąś wielką dziewczyną, tak? Dwumetrową. A mimo wszystko tak to wszystko wygląda. Więc dobra, tak nie redukcja, to lekkie ścinanie kalorii. Ile trwało?
Może tak.
Takie niezauważalne.
W życiu mnie na niższą kaloryczność, to może to trwało miesiąc, delikatnie ponad miesiąc, no i później właśnie stwierdziliśmy, że gdzieś tam już tej, no utraciłam tej tkanki już może zbyt dużo i podnieśliśmy te kalorie na 3-4 tygodnie przed Mistrzostwami
Przesadził
Europy.
Przesadził.
Więc w sumie mogę powiedzieć, że takie docelowe przygotowania moje to trwały z 2 miesiące, z 3. jeżeli chodzi o żywienie.
No to niektórzy redukują tam kilka, pół roku, tam za 8 miesięcy, a tu się okazuje, że właściwie...
Też trzeba wziąć pod uwagę, z jakiego, z jakiej tam sylwetki startujemy, tak?
Do jakiego poziomu tkanki tłuszczowej udało
ja
ci się zejść?
Ja tego nie mierzę, tak naprawdę to nie ma znaczenia. Liczy się to, jak wygląda sylwetka, jak jest ukształtowana, jakie są proporcje.
Jeżeli chodzi o trening, to powiedziałaś 4 razy w tygodniu, a ile on trwał? To jest, nie wiem, 1,5 godziny siłowego, potem jeszcze godzina cardio?
Cardio nie robię, cardio robię 20 minut w sumie po treningu.
A to jest spacer, czy to jest bieg?
To jest rower, albo rower. Po prostu sprzątam. Tak. Nie biegam, gdzieś tam delikatnie sobie pedałuję. Może powtórzyć, przepraszam.
A ile trening siłowy trwa?
Trening siłowy mój trwa godzina 20, jeżeli chodzi o dolny segment ciała. Jeżeli chodzi o górę, to tak 40-50 minut.
Ale i robisz na jednym treningu górę i dół, czy...
Nie. Mam...
Już myślałem, że 2,5 godziny siłowni.
Nie. Robię 3 razy w tygodniu nogi i raz górę aktualnie.
Czyli szybki trening tak naprawdę. Nie wiem, o co chodzi.
A ty chodzisz na siłowni, tyle czasu spędzałeś, no? 1,5 godziny.
Ja wiem, że niektórzy spędzają po 3 godziny na siłowni.
Niektórzy
ale
po 2 godziny
potrafią 3 godziny,
spędzić.
Ale takiego treningu, czy wiadomo, ktoś kogoś spotka, pogada chwilę.
Właśnie najgorzej, jak jesteś z kimś i zaczynasz rozmawiać.
Ja lubię bardzo sama robić treningi. To jest taki czas dla mnie.
Wchodzisz,
ja
robisz
skupić,
swoje i wychodzisz.
No. Czuję to pracę mięśni, tak? Wiem, że on został solidnie wykonany, nikt mi nie przeszkadzał, więc ja bardzo sobie to cenię, ten czas.
Ja właśnie fajnie iść z kimś, bo zawsze ktoś ciebie zmobilizuje, także idziemy. No dobra, jak już jeden
tak
poszedł.
Jest.
Ale zazwyczaj jest tak, że jak już się umówisz, to niechętnie, ale pójdziesz. Tylko, że ten trening trwa 2 godziny. Przez to, że porozmawiacie sobie, raz on zrobi,
długie
raz ty. Długie przerwy. A jak idziesz sam, zrobisz pół minuty tam odpoczynku, znowu robisz i się zamykasz w tych treningach. Tylko człowiek trenuje rekreacyjnie, a nie w taki sposób zawodowy. No i się okazuje, że nasz trening trwa tyle samo. A ja wyglądam, jak wyglądam. Tak to właśnie wygląda niestety. Rzeczy jest niesprawiedliwe. A co jest twoją najmocniejszą stroną, jeżeli chodzi o występy na scenie, właśnie o twoją sylwetkę i tak dalej?
Kurczę, ciężko mi ocenić.
W ogóle co, jakby co oceniają sędziowie w ramach?
U nas oceniają dolny segment, czyli nogi.
Tylko?
W mojej kategorii. Pośladki, czworogłowe uda.
Dokładnie. I co jest, i tak jak Bartek mówi, co jest twoim, jakby, jak ty uważasz, co za twój największy taki atut?
Moim atutem teraz jest, bo się bardzo tego przyłożyłam, to są czworogłowe uda, na których mi bardzo zależało. Jestem bardzo zadowolona z tego powodu.
Czyli cały czas przysiady.
Przysiady, jakieś wyprosty na maszynach, izolowane ćwiczenia, no, także przysiady, ciągi.
A jak mężczyźni widzieli na siłowni, jak trenujesz, to nie byli zdziwieni?
No, mówili, że trenuję ciężej niż nie jeden facet, to fakt.
A, no jak właśnie.
Większość ludzi jest pełna podziwu, jeżeli widzą to gdzieś tam mój trening i właśnie zaczepiają mnie, chociaż ja nie widzę w tym nic takiego, wiecie.
Nie sam.
No, wiesz, no jakby mówiąc jakby z perspektywy mężczyzn, no trochę tak jakby facet widząc siebie, która ile tam dźwigasz na takim zwykłym ćwiczeniu, na pewno więcej niż zwykła
taka. No to jeżeli
taka...
chodzi o przysiad, to gdzieś tam w maksymalnym powtórzeniu to jest 90 kilo, to
tak.
Jest na jedno powtórzenie.
No dobrze,
tak?
A tak facet 90 nie podniesie. Pewnie taki zwykły, szary
no,
facet,
nie.
Który...
No ty byś się podniósł.
No nie, ja nie mówię, ja nie jestem szarym, ja jestem początkującym. Tak? Ja mówię, taka osoba, która chodzi tam od czasu do czasu, no i widzi dziewczynę, która no, nie jest wysoka, podnosi 90 kg, to
myślę,
tak trochę mu głupio
się robi. Myślę, że w takim
klasycznym
przysiadzie nie, jest to trudny przysiad. Nie każdy wykona taki przysiad nawet na sucho, więc z ciężarem może być no, mały problem.
Ja nie lubiłem ogólnie robić przysiadów.
A ja bardzo lubię.
To jest bardzo męczące.
Jest. Tak, ojej. Ale mega satysfakcjonujące.
No, ale nic tak nie... No i trzeba to robić poprawnie, żeby później...
Tak, ja też pamiętam, że gdzieś tam jestem takim freakiem, jeżeli chodzi też o ćwiczenia i nie dawało mi to spokoju, że gdzieś tam czasem boli mnie odcinek lędźwiowy po przysiadach. I ja tak zaczęłam trenować te przysiady, że ja teraz w ogóle nie czuję żadnego bólu ani nic.
I...
przyzwyczaja się do ruchu.
To jaki błąd popełniałaś, że ciebie ten lędźwie bolały?
Myślę, że to był brak trzymania przepony.
Aha, czyli takie detale, które są...
Bardzo ważne.
Do przewidzenia w sumie, więc...
Spodziewałeś się tego, że to o to może chodzić właśnie.
Tak, tak myślałem.
Nie, są właśnie... Są ćwiczenia, które gdzieś pewnie są podstawą tej siłowni, a które też wymagają pewnych umiejętności. To jest przysiad, martwy ciąg, no i ławka płaska zwykła. Tak, to takie trzy podstawowe ćwiczenia, podejrzewam.
Że tak, tak. Jeżeli chodzi też jeszcze o naszą kulturystykę, to jest kształtowanie sylwetki. Więc my na samych takich wielostawach tej sylwetki fajnie nie ukształtujemy, tak? Więc gdzieś tam trzeba jeszcze na partie, na których tam nam zależy, są dla nas priorytetowe, wrzucić jakieś ćwiczenia izolowane, tak? Żeby tę sylwetkę fajnie ukształtować, tak? Żeby gdzieś tam pośladek nie miał luk, czy tam plecy, czy gdzieś tam obręcz barkowa z tyłu fajnie, z boku fajnie, a z przodu pustka, tak? Więc trzeba to uzupełniać takimi ćwiczeniami.
Czy takimi kierowanymi konkretnie na daną
partię, tak.
To też pewnie warto, jak ktoś zaczyna przygodę z siłownią, żeby przynajmniej te pierwsze, nie wiem, pierwszy miesiąc, dwa miesiące, żeby trenował z kimś, kto tam
tak, najlepiej wziąć sobie jakiegoś trenera personalnego, też wiele osób gdzieś tam ma jakieś problemy z bólami, mają problemy też z mobilnością, więc najpierw jakby takiego człowieka trzeba dostosować do pewnych ćwiczeń, zanim no będziemy kształtować mu tą sylwetkę w zależności też od celu klienta.
To najpierw trzeba do fizjoterapeuty wysłać, a dopiero później na siłownię. Co można biedę narobić.
No, to prawda. A jakie są najczęściej popełniane błędy na siłowni?
Najczęściej myślę, że to jest pogłębianie odcinka lędźwiowego, czyli tak zwana pogłębiona lordoza.
No i w sumie, a po polsku? Co to
czyli
oznacza?
Czyli dogięcie odcinka lędźwiowego, gdzie potem mamy ból, a to właśnie dzieje się przez to, że nie mamy dobrej pracy. Przepono, żebra są otwarte, mięśnie brzucha są luźne i wszystko przechodzi nam odcinek lędźwiowy.
Chodzi o to, że to się skupia tylko na jednych ćwiczeniach po prostu, tak? Dobrze to rozumiem.
To znaczy, no tak naprawdę w martwym ciągu ten odcinek lędźwiowy gdzieś tam nam pracuje, więc on dostaje w martwym ciągu, jeżeli chodzi o hip thrusty dla pani na pośladki. One tutaj gdzieś tam opuszczają pupę, zostawiając tułów na ławeczce i wtedy dochodzi do właśnie tego odcinka lędźwiowego, do tego wygięcia. Na tych ćwiczeniach mamy duży ciężar i tam naprawdę może stać się nam wielka krzywda.
A propos ciężaru, to właśnie też nie jest jeden z takich najczęściej powtarzanych błędów, że pewnie, zwłaszcza mężczyźni, za dużo tego ciężaru sobie biorą?
Tak, uważam, że ludzie od razu wchodzą na siłownię i chcą iść, też jakby z perspektywy trenera to widzę, od razu idziemy na duże ciężary, bo nic z tego nie będzie. Właśnie nie, trzeba zaczynać małymi kroczkami i właśnie ja nie jestem zwolennikiem dźwigania tak dużych ciężarów.
No
są
właśnie
inne parametry, którymi można się kierować, więc no też do końca życia nie będziemy gdzieś tam dokładać ciągle tego ciężaru, żeby przebodźcowywać ten mięsień, tak? Więc kiedyś to się skończy, ale no jakby wiem, że osoba, która gdzieś tam no ćwiczy tak sobie amatorsko, ona no tego nie wie.
Czyli co, prawdą jest to, że nie liczy się ilość podniesionego ciężaru, a liczba powtórzeń, tak?
Tak, i znaczy nie.
Czasem mniej znaczy więcej.
Musimy ćwiczyć tak, żeby dochodziło do powtórzeń wysokostymulujących, czyli to są te trzy ostatnie powtórzenia, żeby już czuć, że gdzieś tam ten mięsień jest mocno
napięty. Że już nas piecze po prostu.
Blisko upadku mięśniowego w ten sposób. Czyli jak już, dajmy na to, nie damy rady, albo połowicznie zrobimy takie jakby powtórzenie oszukane, tak? To znaczy, że ten mięsień wykonał fajną, solidną pracę i jest okej.
Czy bardziej istotne jest to, jak wykonujemy dane ćwiczenie, jak wykonujemy dany ruch od tego, ile założyliśmy na sztangę? No bo ja wiem czasami, że jak mniej założę, to czuję lepiej, że to wszystko pracuje. Ten mięsień, który powinien pracować, a nie mięśnie, które w tym ćwiczeniu nie powinny pracować.
Ja też właśnie mówię, że po prostu dobieramy tak ciężar, żeby wyizolować jak najbardziej mięsień, nad którym pracujemy, tak? Jak chcemy się pobawić tonarzem, możemy sobie w ostatnią serię wrzucić duży tonarz i sobie zrobić go tak, żeby gdzieś tam te mięśnie pomocnicze nam pomagały.
To pewnie do takich rzeczy trzeba dojrzeć. Nie zawsze trzeba się popisywać tym, ile.
Tak. Też widzę gdzieś tam na innych większych siłowniach poza naszym miastem, czy nawet jak gdzieś tam przyjechałam z zagranicy i zaczęłam trenować tutaj w naszych łomżyńskich siłowniach, że widzę, że na przykład niektórzy się na mnie jakby wiedzieli, że gdzieś tam jestem zawodniczką, a tak patrzyli, że pracuję na mniejszych ciężarach niż oni, co nie?
I od razu, nie no, dokładko. No. kołatka. Pewnie mają potem oczy nie wyszły, ale, no, ale tam mocno. A jest kilku takich. O, albo inna sytuacja. Jak ludzie krzyczą strasznie na siłowni.
Też, ale mi w pewnych
momentach nie denerwuje cię to?
Nie denerwuje mnie to, bo ja wiem, że gdzieś tam w tych ostatnich powtórzeniach, tak jak ja na przykład robię siady, to po prostu, to mi pomaga wypchnąć ten ciężar, nie? Te ostatnie powtórzenia.
Czyli też krzyczysz, dlatego to ci nie przeszkadza.
No, może nie tak, jak niektórzy, ale gdzieś tam jakieś odgłosy pójdą, tak? Zazwyczaj to są...
Jeszcze żeby to, jeszcze właśnie jakieś takie te ostatnie, rozumiem, to ostatki, ale czasami jest tak, że niektórzy specjalnie od samego początku, wydaje mi się, że to jest specjalnie, żeby wszyscy słyszeli, że
zaznaczają
gość,
swoje obecność.
Że gość dużo tam wyciska.
Patrz, jak on wyciska, nie?
I jest taki krzyk.
Ale tak, faktycznie, z tym też się tak spotkałam, że gdzieś tam celowo, nie zdążę podnieść hantla i już słyszę.
No tak, 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 tak. I najczęściej ci panowie wyglądają bardzo podobnie i pakują w koszulkach typu tank. To
chciałam to powiedzieć właśnie.
Tak. Albo Gold Gym.
Albo Gold Gym, tak, to wszystko się zgadza. A czy siłownia trochę nie straciła na popularności teraz?
Myślę, że nie. Z mojego punktu widzenia nie. No w sumie teraz, jak mamy okres wakacyjny, to zaobserwowałam na pewno, że gdzieś tam teraz, jak te wakacje się zbliżają, to mniej osób korzysta niż na przykład rok temu. Bo w rok temu, jeżeli chodzi o okres letni, to były tłumy. Ja pracowałam od rana do nocy.
No właśnie. I czy to nie jest tak, że trochę ten boom na siłownię opada, że już ludzie wybierają zajęcia zorganizowane, typu jakaś paciata, jakiś fitnessik może, jakaś zumba, tenis, rower, że te siłownie troszeczkę tak...
Jeżeli chodzi o okres letni, to tak, ale jeżeli chodzi o taki normalny okres, no to jednak nie zaobserwowałam tego, żeby gdzieś tam było mniej tych osób. A też dużo siłowni się otwiera nowych, więc myślę, że ten popyt dalej jest.
No właśnie chciałam powiedzieć, że w sumie sam fakt, że powstają nowe siłownie nawet w Łomży, że to też chyba pokazuje, że gdzieś tam to zainteresowanie cały czas jest. Ale z drugiej strony nawet ten Bartek mówi o tych zajęciach zorganizowanych, to same siłownie organizują takie zajęcia, które jakby dla wielu osób są chyba jakby tak. Idealnym rozwiązaniem, no bo ona boi się, że sama sobie pójdzie, zrobi szkodę, tak?
Jakby... Ja prowadzę też studio treningowe, i gdzieś tam też mam takie panie, które nawet uważam, że po, nie wiem, tym półtora roku czy dwóch treningach ze mną już by mogły gdzieś tam iść same, ale one po prostu chcą dalej trenować ze mną, tak? I też mam takie zajęcie zorganizowane w małych grupach, ale są to treningi obwodowe, siłowe.
No właśnie, wspomniałeś o tym, że masz centrum treningowe swoje. To jest rzecz, która się zmieniła od ostatniego razu,
tak jest,
kiedy rozmawialiśmy.
Marzenie.
No właśnie, to długo już masz to centrum, czy to jest
od
świeża sprawa? Czyli wciąż świeża sprawa mimo wszystko.
No jeszcze troszkę i rok minie.
Więc... Czyli poszłaś na swoje.
Tak jest. To było jednym z marzeń też. Więc...
Czyli powiedzmy naszym słuchaczom, na czym polega te centrum? Masz jakby...
Studio treningowe.
Studio, masz swoje taką małą siłownię, tak? Czy...
Tak. Mam swoją takie małe studio treningowe. Mam tam zajęcia grupowe. Robimy tam treningi siłowe obwodowe, treningi funkcjonalne. No i indywidualnych klientów na treningi personalne.
I jesteś tam sama, czy masz swoich
jestem
ludzi?
Jestem tam sama. Jest to bardzo takie komercyjne miejsce, intymne, więc...
I podejrzewam, że odwagi to wymagało, żeby takie swoje studio
tak,
stworzyć.
Tak, bardzo długo biłam się, znaczy długo. Marzyłam o tym długo, zaczęłam myśleć o tym poważnie w ciągu pół roku. Nie dawało mi to spać, szczerze. Bardzo mnie gdzieś tam męczyło, no i stwierdziłam, że po prostu tak spontanicznie, bo u mnie takie rzeczy wychodzą spontanicznie, ja po prostu o czymś marzę i w końcu przychodzi dzień i ja to robię, tak? I gdzieś tam stwierdziłam, że dobra, zaczynam to robić i strach nie może gdzieś tam. Zresztą przed wielkimi rzeczami zawsze jest strach. To jest nieuniknione, więc...
I jakie osoby są swoimi klientami najczęściej? To są jakieś, nie wiem, osoby, które dopiero zaczynają swoją
Sebastiana
przygodę?
Przyjmiesz?
Są nie. To osoby, które zaczynają przygodę, albo które już są jakiś tam czas w treningu, ale również trenują amatorsko.
No to Sebastian by zaczął przygodę.
Zapraszam.
Pomyślę.
A daleko byś nie miał w zasadzie, bo to jest na Kazańskiej.
Na Kazańskiej 4. No,
Sebastian, nie tam 5 minut masz?
No, mniej nawet.
No to widzisz. No bo to wymagało wyjścia ze strefy komfortu, no bo
tak.
Miałaś pracę w Xoxo.
Tak.
No i trzeba też było trochę zainwestować w takie studio.
Tak. Chciałam dać też jakby... swoją usługę, swój komfort dla klienta. Chciałam zrobić wszystko po swojemu, bo jest gdzieś tam to moją pasją, nie ukrywam, głęboką pasją i nie wyobrażam w ogóle sobie, żeby tego nie robić, więc no, chciałam dać coś innego dla swoich klientów niż zatłoczona siłownia.
Bo prowadziłaś treningi w Ksokso?
Tak jest, indywidualnie.
Czyli pewnie klientów podbrałaś, to się
nie wie. pytanie wisiało w powietrzu.
Oni przyszli do mnie i wyszli.
No tak.
Ja mówię, zostańcie, nie.
Nie, no na pewno tak było.
Nawet drzwi zamykałam, słuchajcie, ale nie
mało. Na pewno tak było, wierzymy.
Mnie tylko jedna rzecz zastanawia, jak ci się udało do twojego studia zmieścić całą bramę.
Ona jest na wymiar. Wszystko da radę dobrze, słuchajcie, rozporządzić.
Czyli tak. Każdy centymetr jest dobrze zagospodarowany.
Oczywiście, że tak.
Czyli jednak udało się też znaleźć lokal. Właśnie to było tak. Łatwe, bo jak rozmawialiśmy z trenerem Cernickim, to mówił, że lokalu się nie da zrobić swojego, nie ma miejsca w Łomży.
Nie, jest dużo lokali do wynajęcia w Łomży. Tak naprawdę tylko chodzi o lokalizację. Ja chciałam mieć gdzieś tam blisko domu, bo mieszkam na Sybiraków, więc gdzieś tam niedaleko.
Sąsiad.
To ja może po któregoś ranka zajdę po ciebie.
Ciekawe, co żona powie.
Słuchaj, nie dowiemy się, póki nie sprawdzimy.
Dokładnie.
Więc gdzieś tam zależało mi na tej lokalizacji. Też gdzieś tam było tylko jedna nasza siłownia Ksokso, tak? Więc no to było tak naprawdę pusta taka lokalizacja, że nic tam nie ma. Więc no, jeżeli dla mnie, jako dla świeżego przedsiębiorcy, no to uważam, że super miejscówka, tak?
A dużo trzeba było zainwestować?
Jeżeli chodzi o sprzęt, czy...
No sprzęt,
no tak, wystrój. Do tych 100 tysięcy to trzeba wyłożyć na własne studio treningowe. Są też koszty ukryte jakieś tam, więc...
A z perspektywy czasu uznajesz to, no pewnie uznasz to za dobry ruch, no bo spełniasz swoje cele i marzenia, ale z perspektywy finansowej, czy to się opłaca?
Oczywiście, że tak. Myślę, że jeżeli chodzi o zarobki, tak, jakieś tam miesięczne. No tak. Nasza branża nie jest łatwa. Myślę, że wchodzą w nią tylko szaleńcy. Ale no jeżeli robisz gdzieś tam to z pasji, ludzie to widzą i osiągają efekty, to moim zdaniem na wszystkim wyjdziesz do przodu. Więc no, ja uważam, że jest okej.
Okay. Czyli masz...
Zawsze mogłoby być lepiej, nie?
To wiadomo. Ale... Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Tak.
Czyli masz treningi od rana do wieczora? Masz
taki grafik? Od rana do wieczora. Gdzieś tam środek mam bardziej pusty, bo ludzie są w pracy. Ja wtedy też mam czas na swój trening. Nie lubię robić w ogóle wieczorem treningu, więc gdzieś tam po tych 4 godzinach pracy, zwyczaj to jest godzina od 12 do 15, to jest taki czas też dla mnie, że mogę sobie zrobić trening, załatwić jakieś sprawy związane ze studiem, czy tam z innymi prywatnymi rzeczami i później wracam tam z powrotem.
No i teraz pytanie zmierzając ku końcowi. Jest 22 maja, do wakacji dużo czasu nie zostało. Czy zdążymy zrobić formę na lato?
Właśnie, ostatnio jechałam autem i tak sobie myślałam o tym, że niedługo wakacje, a dużo osób by chciało już formę i szczerze mówiąc, został gdzieś tam nam ten miesiąc i jeżeli ktoś by dołożył wszelkich starań, to gdzieś tam to swoją sylwetkę wakacyjną na pewno jest w stanie poprawić przez ten miesiąc.
Pytanie, kto czego oczekuje, tak?
Tak, chce jeszcze kaloryfer. Zależy od oczekiwań, tak, no bo wiadomo, no, kaloryfera, jak ktoś jest mocno dosyć odtłuszczony, musi, nie wiem, tam zrzucić te 10 kilo, no to ja mówię w miesiąc kaloryfera.
Ludzie jadł 500 kalorii i jedziemy.
Czyli Sebastian, bez szans.
Narysować mogę.
Zależy od których wakacji.
No tak, kiedyś zrobię formę na wakacje, ale nie wiadomo na które. I też podejrzewam, że tak ciężko byłoby zrobić formę jedząc 2600 kalorii.
No, zależy, tak jak mówiłam, z jakiego punktu zaczynamy. No, u mnie panie niektóre na okresach masowych też jedzą po 3000, na redukcji też niektóre jedzą po 2300, 2400. Jedno panią to w ogóle miałam co 2700 jadła. Więc, no.
To u ciebie klientki głodne nie chodzą w każdym razie.
Nie chodzą, nie. A niektóre pani właśnie, jak nawet dostają te 1900 czy 1800, to im ciężko jest przejeść. Więc tak naprawdę to wszystko...
Zależy od osoby w sumie.
Tak. Ja lubię się na przykład najadać pod korek, więc no...
Ja właśnie nie lubię, na przykład. Ja wolę zostawić trochę jeszcze wolnego miejsca.
A ja nie.
No dobra, to na koniec. co teraz?
Teraz mam okres masowy.
Znowu 2 lata?
Nie, teraz będzie krótszy, bo jakoś myślę 6 miesięcy, myślę. No i niedługo będę gdzieś tam widziała się ze swoim trenerem. No i pewnie będzie sezon jesienny. Będę wychodziła na sezon jesienny, ale nie wiem jeszcze jakie zawody. Myślałam o Pucharze Polski, ale no tak jak mówię, wszystko to jest do gadania z moim trenerem. Nie chcę gdzieś tam ingerować w jego plan.
Chciałabyś za rok startować w tych znów europejskich rozgrywkach, to musisz znów startować w Pucharze Polski, tak? W Mistrzostwach Polski.
Wtedy muszę w Mistrzostwach Polski,
więc
tak.
Więc jakby to jedno się wiąże z drugim, jakby nie patrzeć.
No dobrze. To myślę, że dziękujemy bardzo. Życzymy sukcesów oczywiście.
Dziękuję bardzo.
Żeby spotkać się tutaj przy okazji kolejnego mistrzostwa.
No mam nadzieję,
żeby było wicemistrzostwo, to tak.
Najpierw mistrzostwo polskie, później atak na Europę.
Czyli, że będzie mistrzostwo polskie, a potem, że będzie mistrzostwo Europy. A potem, daj Boże, świata. A potem, daj Boże, świata.
Jeszcze
Arnold, tak. I wszelkie inne sukcesy. Kinga Pędza, trenerka, mistrzyni Polski, wiceministrzyni Europy w kulturystyce była naszym gościem. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Szanowski.